psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji opowiem, jak w sposób pozytywny wychować spokojnego i zrelaksowanego psa bez użycia kar i siły. Zapraszam tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Psy, koty i inne kłopoty.
Mówiąc o karach, mam oczywiście na myśli te, które powodują ból lub wprawiają psa w silny stres lub stały dyskomfort, pojawiający się w mniejszym nasileniu kilkakrotnie lub kilkanaście razy w ciągu jakiegoś okresu, bo możemy mówić też o karach przez odjęcie jakiegoś bodźca, czyli na przykład poprzez skrócenie smyczy albo poprzez na przykład odebranie jakiegoś dobra w sposób pozytywny, może nie pozytywny, bo odebranie jakiegoś dobra no jest karą, nie jest pozytywne. Natomiast możemy na przykład zabrać psu na przykład jakąś przestrzeń na zasadzie odizolowania się od niego, jeżeli mówimy o szczeniaku. Nigdy szczeniaka nie izolujemy w jakimś pomieszczeniu, ale jeżeli zachowuje się no jak gbur, to możemy na przykład wyjść z pokoju za bramkę i zostawić psiaka w na przykład wreszcie domu i zostać, albo na przykład wyjść z jakiegoś pomieszczenia, wejść do jakiegoś jednego pomieszczenia i zostawić psa w całym mieszkaniu. My sobie na przykład siedzimy w kuchni, pies jest poza nami i nie może nas na przykład podgryzać po nogach, ale oczywiście, żeby pies się nie stresował, nie skakał nam przy tej bramce, zawsze coś pysznego mu oferujemy. Na przykład gryzak, który nie stosujemy tutaj w ramach nagrody, tylko w ramach uspokajacza. Także jeszcze raz podkreślam, mamy kary pozytywne, kary negatywne, pozytywne, przez które mam na myśli takie, do których dodajemy jakiś bodziec, na przykład dyskomfort, na przykład ból, i kary negatywne, które opierają się na zabraniu czegoś, czyli na przykład na zabraniu nas przy psie. I one nie są już takie złe. Pies nie musi być uległy, nie musi być narażony na presję, ani na zapoznawanie się z różnymi powodującymi duży dyskomfort, a nawet ból bodźcami. Niestety coraz więcej szkół dla psów przedstawia tak zwane nowoczesne metody szkoleniowe, w których używane są dławiki, czyli takie smycze, sznurki. Raczej nie smycze, obroże, które są w postaci pełnego zaciskowego sznura, na którym pies ma chodzić na spacery. Poza tym obroże elektrycznych, które już nie muszę mówić, co robią. No i innych, jak to określają treserzy, narzędzi szkoleniowych. Pies na takich szkoleniach nie może jeść niczego poza swoją karmą, no i powinien zjadać ją tylko w trakcie treningów. No takie szkolenie niestety może być skrajnie szkodliwe dla psa, narażając go na utratę zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Dlatego bardzo uważajcie, dobierając trenerów dla swojego przyjaciela. Jeszcze raz podkreślę, pies nie musi być uległy, nie musi być narażany na presję. Bardzo często tacy trenerzy usprawiedliwiają się, no przecież pies w normalnym życiu narażany jest na stresy, więc trzeba go do tego przygotować. Oczywiście, no i podkreślają, że ludzie też przygotowują się do różnych stresów, natomiast nikt na przykład dziecka nie kuje igłą po to, żeby pójść z nim potem do lekarza i żeby dziecko cieszyło się z tego, że będzie szczepione. No nie, takie rzeczy nie można się przyzwyczaić do bólu. Zawsze to będzie jakby kosztem stresu. W każdym razie wypoczęcie, relaksacja, odstresowanie to czynności, które znacznie podwyższają komfort życia psa, a co za tym idzie, sprawiają, że czuje się on dobrze i ma chęci do codziennych działań, ma zwiększoną motywację. Dzięki odpoczynkowi organizm potrafi opanować też negatywne emocje, co oczywiście przekłada się na zdrowie zwierzaka, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Umiejętność odpoczywania, relaksowania się bez potrzeby zbędnego stresowania czy frustracji, to także domena zdziczałych psów żyjących w stadach, na przykład nie wiem, na południu Włoch albo w Indiach. Te psy nie myślą, co będzie jutro. w pełni oddają się czynnościom dnia codziennego, tak? Psów tych żaden człowiek nie bija, ani na nie nie krzyczy, nie zamyka na długie godziny w kojcach, czy też klatkach lub pomieszczeniach. Nie każe im czekać w samotności 10 godzin dziennie na resztę stada. Nie szarpie na smyczy, nie obarcza winą za własny brak wiedzy i umiejętności w pracy z nim oraz nieumiejętne odczytywanie emocji. Nie każe socjalizować się na siłę z psami i ludźmi. Nie zabiera co chwilę miejsca, nie zabiera co chwilę w miejscach, których zwierzę nie zna. Nie wymaga, by takie zwierzę chodziło jak w zegarku i by było wiecznie zmotywowane, prawda? To, co przed chwilą sobie mówiliśmy o tym szkoleniu, bo tam pies musi być stale w bardzo wysokiej motywacji, która jest połączona z ogromnym pobudzeniem i pobudzanie ciągu organizmu wcale nie jest dobre, ponieważ bardzo silnie wyczerpuje. Poza tym od psów takich żaden człowiek, żaden jego stado nie wymaga tego, żeby głosić, tak, teorię dominacji. Tam nie ma miejsca na teorię dominacji. No i przede wszystkim takie stado nie wymaga, by psy były ludźmi i myślały jak ludzie. Oczywiście nie chcę promować tutaj wypuszczania psów z domów na wsiach, czy też mody na wolno żyjące grupy psów w Polsce. Co to nie. Pamiętajmy, że zdziczałe, wolno żyjące psy robią u nas ogromne szkody, za które potem często obwiniane są wilki. Psy, tak jak i koty, nigdy nie będą naturalną częścią ekosystemu. Są intruzami. Natomiast w tym porównaniu chodziło mi o przedstawienie różnicy pomiędzy psami niezależnymi od ludzkiego trybu życia, no a naszymi domowymi pupilami, które każdego dnia muszą sprostować oczekiwaniom człowieka, jego wymaganiom, ponieważ często przez nasz brak wiedzy, chęć uczłowieczenia psa, taki bambinizm trochę, ale też i brak empatii ludzi traktujących te zwierzęta jak robokopy, pańskim psom bardzo często brak samej umiejętności odpoczywania. Poziom hormonów pobudzających oraz kortyzolu w ich ciałach jest tak wysoki, że zwierzęta te nie są w stanie odpoczywać, nawet jeśli mają czas. I jeżeli widzimy takie psy w klatkach, które są określone przez treserów jako odpoczywające, one są cały czas na standboju. Wystarczy wydać im odpowiednią komendę, one od razu są gotowe do pracy, więc czekają jak ten telewizor właśnie na włączenie go pilotem. Brak należytej ilości relaksacji prowadzi natomiast do łatwiejszego frustrowania się, coraz większej podatności na stres, co jeszcze silniej pobudza. Pamiętajmy, że na przykład psy policyjne bardzo często ze względu na wysoki poziom stresu żyją krócej niż psy, które żyją w domach i mają spokój. No to jest dokładnie tak samo jak osoby, które działają pod wysoką presją, mają częściej problemy psychiczne i częściej chorują niż osoby, które mają spokojną i przyjemną pracę. To jest jakby normalne. Tutaj nie ma, tutaj to nie jest żadne moje, mój wymysł. Jak taka nieumiejętność odpoczywania objawia się u naszych psów? Czy twój pies, czy wasz pies jest zwierzakiem, które ma problem z relaksacją? Zanim o tym opowiem, przypomnę, że audycja jest na żywo 61 8654 654. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące waszych psich, kocich przyjaciół, no to zachęcam do kontaktu 61 8654 654. No i też przypomnę, że możecie mnie znaleźć na Facebooku. Wystarczy wpisać Zuza Ogrodowczyk, psy, koty i inne kłopoty, tam mnie znajdziecie. No i dzisiaj jeszcze będę o tej stronie wspominała, bo przygotowałam wczoraj dla was bardzo fajną zabawę dla psa. Możecie już zerknąć, ale będę jeszcze o tym mówić. W każdym razie, jak objawia się nieumiejętność odpoczywania? Pierwsza sprawa. Pies ciągle za nami chodzi. I może to być spowodowane różnymi czynnikami. To nie jest tak, że pies musi być do nas jakoś super przywiązany. Czasami pies ma bardzo duże pojęcie sprawności, czyli wydaje mu się, że wiele zależy od niego. No ale oczywiście też może być to spowodowane tak zwanym ambiwalentno-lękowym stylem przywiązania. I tutaj to jest trudniej z psem przepracować. Druga sprawa to pies, który łapczywie bardzo je swoje jedzenie, albo też żebrze. Taki pies też nie potrafi się zrelaksować. Chociaż nie zawsze. Mówimy tutaj o takich bardzo, bardzo wyolbrzymionych sytuacjach, ponieważ jeżeli pies ma dostęp do naszego jedzenia i jest nauczony, okej, jeżeli będę grzecznie siedział i patrzył, to może coś mi spadnie, no to po prostu jest to zachowanie typowo wpojone, wyuczone, a nie jest związane z nieumiejętnością nieumiejętnością odpoczywania, no i wystarczy trening, żeby to przepracować. Natomiast niektóre psy, szczególnie te, które są na przykład głodzone albo mają słabej jakości karmę, nie będą potrafiły odpoczywać, widząc coś pyszniejszego, i to o takich psach mówię. W każdym razie może to być też pies, który kontroluje człowieka oraz inne psy, natomiast oczywiście to nie oznacza też, że kontrola ze strony psa w stosunku do na przykład innych psów jest zła, ponieważ jeżeli my widzimy człowieka, który nam nie pasuje, raczej nie będziemy odwracać od niego uwagi, tylko będziemy go kontrolować wzrokiem. I dokładnie to samo często robią psy wobec zwierząt, które im po prostu nie pasują albo które je bardzo interesują. Pies broni zasobów, to też jest problem, który jest związany z nieumiejętnością odpoczywania, może być związany. Takim problemem też może być na przykład gryzienie rąk albo ciągłe skakanie, zrywanie się, gdy tylko wstaniemy z kanapy, co oczywiście też jest powiązane z tym ciągłym chodzeniem za nami, napastowanie gości przez cały ich pobyt w naszym domu, począwszy od obskakiwania przez oblizywanie, aż po próby kopulacji z nogami, no, ale też na przykład ciągłe wpatrywanie się i niechęć do wypuszczenia, czyli zachowanie stróżujące. Kolejna sytuacja. Poza tym popiskiwanie, gdy zatrzymamy się na dłuższą chwilę na spacerze, ciągnięcie na smyczy, atak na inne psy na spacerach. No pies też w pewnym momencie staje się agresywny w stosunku do obcych psów. Natomiast tutaj też powinniśmy podkreślić jeszcze raz, oprócz gości na spacerach, również pies może się zacząć denerwować na obcych ludzi albo nawet na właściciela. I tutaj możemy mówić o tak zwanej agresji z przekierowania, czyli przekierowuje pies zachowanie agresywne na przykład na rękę właściciela, kiedy ten próbuje go uspokoić, jak tamten się denerwuje. No i może tutaj taka agresja doprowadzić nawet do poważnych uszkodzeń dłoni, czy też całych przedramion. Pies nas zaczepia, domaga się uwagi, właśnie szarpie smyczą, popada w zachowania kompulsyjno-obsesyjne, tak na przykład wylizywanie łap, gonienie ogona, łapanie nieistniejących much, gonienie cieni. No i warto podkreślić, że ta nieumiejętność odpoczywania i, przepraszam, umiejętność oczywiście odpoczywania i relaksacji u psa, no to rzecz, której nabycie powinien, o której nabycie powinien zadbać każdy właściciel już od szczenięcych tygodni swojego pupila, dlatego tutaj taka audycja jest też skierowana zarówno do osób, które już te dorosłe psy mają, jak i mają albo będą decydowały się na szczeniaka. Im pies jest starszy, tym oczywiście będzie nam ciężej takiego psiaka nauczyć, a też już tutaj podpowiem, że za tydzień będzie audycja, która też będzie dotyczyła tego tematu, będzie ona dotyczyła tego, jak dobrze wprowadzić klatkę, czy ta klatka jest potrzebna, dlatego ta audycja dzisiejsza jest bardzo potrzebna jako taki wstęp. No i ta audycja była zaproponowana przez panią Karolinę, którą serdecznie pozdrawiam. Ta o klatkach, która będzie za tydzień. W każdym razie, od początku, czym jest umiejętność sposobu odpoczywania? Bo przecież ktoś mógłby powiedzieć, że jego pies często śpi, więc umie się relaksować. No ale o tym to już opowiem po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o psim odpoczynku, a teraz dokładnie o tym, na co, można powiedzieć, ten psi odpoczynek i relaksacja się składa. Po pierwsze i najważniejsze jest to umiejętność wyciszenia psa, szczególnie po takich rzeczach jak aktywności fizyczne, na przykład bardzo długi, intensywny spacer, czy też trening, albo zabawa z innymi psami, nagłe ekscytacje lub nagły stres. Pies, który mieszka w domu, potrzebuje narzędzi do wyciszenia, to jest odpowiedniej zrównoważonej kontroli właściciela oraz dostępności gryzaków i zabaw węchowych. Poza tym właściciel nie może dopuścić do frustracji psa spowodowanej przez zbyt długie przebywanie w sytuacji pobudzającej. Natomiast powinien na bardzo niskich poziomach też z tym psem pracować. I tak jak już wspomniałam, niepotrzebne absolutnie tutaj są narzędzia typu obroża elektryczna czy też dławik. Można pracować bez problemu w pozytywny sposób z psem na bardzo niskim poziomie stresu, na przykład oferując mu takie sytuacje, w których spotyka się z stresującymi go na przykład bodźcami. Na przykład jeżeli nasz szczeniak boi się psów, to można zacząć pracować z dużej odległości, potem zmniejszać tą odległość, no i oczywiście w odpowiedni sposób nagradzać. Tutaj musiałabym na tą audycję chyba poświęcić trzy odcinki, żeby dokładnie o tym powiedzieć. Natomiast oczywiście, jeżeli szukacie odpowiedzi, jak taka umiejętność wyciszania dokładnie powinna wyglądać, to też możecie do mnie napisać. Druga sprawa to odpowiedni poziom sprawczości u psa. Sprawczość w naukach społecznych oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki, no czyli wpływać poprzez takie działania na szerszą sieć relacji społecznych. No czyli pies musi umieć rozróżnić sytuacje, w których jego aktywność jest potrzebna od tych, w których może on pozostać na miejscu i się wyluzować. Na przykład pies powinien wiedzieć, że nie musi chodzić za nami po całym domu, mogąc w zamian spokojnie odpoczywać na kanapie, ponieważ byłaby to zbyt wysoka sprawczość. No kiedy jesteśmy na spacerze, nie kładzie się na chodniku, tylko podąża za właścicielem, bo na spacerze może nas spotkać coś miłego. I tutaj może to być zbyt niska sprawczość. Trzecia sprawa to umiejętność samodzielnego dokonywania wyborów. Pies musi wiedzieć, że nie jest uzależniony od nas i od naszych czynności. Czworonoga nie możemy zmuszać do robienia rzeczy, których nie lubi, takich, które go wręcz stresują. Na przykład kontaktu z każdym napotkanym na spacerze z psem. Nie mówię tu oczywiście, nie będę tutaj mówiła o treningach, które są zalecane przez pozytywnych trenerów i które są potrzebne, żeby pokonywać lęki. Natomiast mówię tutaj o takim nadmiernej ilości bodźców. Druga sprawa to odwiedziny obcych psów w domu. Tego naszemu psu naprawdę nie jest potrzebne. Pomijam oczywiście przyzwyczajanie psa do drugiego psa, jeżeli będziemy planować adopcję. O takim zapoznawaniu i o takim przyzwyczajeniu będę robiła audycję na pewno w najbliższych tygodniach również. Więc dla osób, które chcą dopsić swoje domu, no skoro mówi się dokocić, no to dlaczego nie dopsić swój domek, mieć drugiego psa, no to zapraszam już teraz serdecznie Was na tę audycję. Najprawdopodobniej pojawi się w grudniu lub w styczniu. Trzecia rzecz to często odwiedziny dużej ilości dorosłych osób, które niekoniecznie muszą wiedzieć, co z psem można, a czego nie. No, zagłaskiwanie przez obcych to nie jest nic dobrego. Nie każdy pies lubi być głaskany przez osoby, których nie zna dobrze. Nie każdy pies lubi pochylanie nad nim. Niektóre zwierzęta będą odbierały nawet wyciąganie ręki ponad nie. I tylko po to, żeby na przykład sięgnąć po klamkę do jakiegoś pokoju, mogą to odebrać jako agresję i trzeba mieć na to baczenie. Szczególnie tutaj mówię o psach starszych, schorowanych po dużych przejściach. Poza tym niekontrolowany kontakt z dziećmi lub osobami natarczywymi w stosunku do psa również będzie tutaj problemem. Ciągłe treningi bez braku czasu na wspólny odpoczynek też będą powodowały, że pies będzie miał ograniczony wybór. No, przecież niestety tutaj niektórzy uważają, że pies na przykład musi cały czas być w klatce, no bo przecież może nauczyć się czegoś bez wiedzy takiej osoby. No niestety to jest rozumowanie również tego nowoczesnego szkolenia, którym podkreślam, może być bardzo szkodliwe dla waszego psa. No, oczywiście od psa nie zależy to, gdzie będzie mieszkał, natomiast warto podkreślić, że przeprowadzki lub też ciągłe podróże są dla psa stresujące, no i powodują podwyższenie poziomu kortyzolu, co przekłada się na braki w umiejętnościach odpoczywania i relaksacji. Poza tym, co można jeszcze podciągnąć pod ten punkt, to zakaz traktowania psa jak dziecka. No bo to nie jest tak, że mamy psa tylko i wyłącznie być dla niego super najlepsi, tylko musimy też, znaczy mamy być dla niego super najlepsi, ale nie możemy go traktować tylko i wyłącznie jak dziecka, zagłaskiwać go. Nie możemy się użalać nad psem w sytuacji dla nas lub dla niego kryzysowych, ponieważ przekazujemy ten stres psu. Nie zabraniamy mu się złościć. No to nasza wina, że wrzucamy psa w trudne sytuacje, więc zamiast go karać za komunikację, poszukajmy rozwiązania. Więc jeżeli pies nam warczy na spacer, to nie mówmy do niego, nie Maksiu, nie wolno, chodź do nas szybko, tylko albo go szarpiemy w tym momencie, tylko staramy się zastanowić nad tym, dlaczego ten nasz Maksiu warczy. Jak nie wiemy, no to trzeba zatrudnić behawiorystę, no i dowiedzieć się tego i poszukać właśnie rozwiązania w formie treningu lub terapii. Inna sprawa, nie wymagamy, by pies znał zdania wielokrotnie złożone w języku polskim. Pies nie zrozumie, Maksiu, chodź tędy, bo ja chcę iść tamtędy, ale moja mama wczoraj szła tamtędy. Nie, no on zrozumie komendę. chodź tu albo tędy, jeżeli jest na przykład tego oczywiście, na przykład, jeżeli jest oczywiście tego nauczony. Nie wymagamy, by pies grzecznie bawił się z każdym zwierzakiem spotkanym na wybiegu, albo żeby witał się z każdym człowiekiem. Nie wrzucajmy go w te trudne sytuacje. Pozwólmy mu wybrać, oczywiście, znając swojego psa, znając swojego psa na tyle, że wiemy, że nie dojdzie do żadnej krzywdy, i znając tego drugiego psa, potrafiąc dobrze odczytywać tam tego drugiego psa, możemy wtedy pozwolić psu na dokonanie wyboru, no ale tych dokonywania wyborów odpowiednich, a nie nakręcania się i rzucania się na innego psa, o bo mi się nie podoba, też musimy tego psa nauczyć w treningu. To nie jest tak, że to samo sobie przyjdzie. No i nie bierzemy psa bez przerwy na ręce. Oczywiście nie mówię tutaj o psach chorych, o psach malutkich, do których na przykład biegnie pies albo jakaś osoba biegnie z psem. Niech pani go położy na ziemię, on się musi nauczyć. Nie musi się nauczyć, dostając wielkiego drapieżnika nad głową, bo dla psa taki ogromny pies będzie jak dla nas lew. Musimy sobie to uzmysłowić. Szczególnie kieruję tutaj te słowa do osób, które mają duże psy, widzą małe, wiedzą, że ich pies jest grzeczny i przyjazny, bo to podkreślam, wasz duży pies jest miły, przyjazny, ale dla takiego małego psa to jest potwór. Z całym szacunkiem oczywiście. Po prostu dla niego jest przerażający. Taki szczeniak, czy też dorosły mały pies może przeżyć ogromną traumę tylko dlatego, że nasz piesek chciał się przywitać. Nie róbcie tego. W zakresie wolnych wyborów zalecam wam zapoznać się z takimi wspaniałymi treningami jak tak zwany bucket game, czyli trening wiadra, oraz chin rest, czyli spokojne, jak chin rest, czyli odpoczywanie pod bródka. Polega to na tym, że musimy nauczyć psa tego, żeby kładł swoją głowę na naszej dłoni. I oczywiście to nie jest efekt końcowy. Jest to wspaniały wstęp do pracy z psem, w której zwierzę niejako samo decyduje o tym, czy na przykład można wobec niego wykonać jakąś czynność higieniczną albo weterynaryjną. Świetnie sprawdza się w zakraplaniu oczu, w na przykład jakiejś tam higienie uszu, czy na przykład też w zaszczepieniu psa, albo w jakichś drobnych tutaj zabiegach weterynaryjnych. Naprawdę to się wtedy świetnie sprawdza i można super tutaj bezboleśnie, tylko i wyłącznie na podstawie dobrych wolnych wyborów nauczyć psa tego, że nie trzeba się stresować pobytem u weterynarza. Oczywiście jest to długotrwały trening, ale jeżeli uda nam się go osiągnąć, ten efekt końcowy, no to naprawdę będzie pies nam za to wdzięczny, nie będzie się stresował. Czwarta sprawa to niezachwiany niczym sen. No, wiele osób budzi psa, kiedy ten na przykład, nie wiem, leży w nieodpowiednim miejscu, drży, rusza się lub piszczy w trakcie snu. Niektórzy budzą psa, bo nie mogą się oprzeć dotknięcia go ze względu oczywiście na jego piękno. No, tymczasem pies musi spać zarówno w dzień, jak i w nocy. No i my nie mamy prawa go bez sensu dotykać czy też budzić. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że przeszkadzamy psu w spaniu, wołając go na przykład na spacer, kiedy on akurat odpoczywa. Jeżeli macie czas i na przykład jest 16, wiecie, że o tej godzinie pies każdego dnia wychodzi na spacer, ale możecie na przykład zaczekać 15 minut, żeby psiak się wybudził i wtedy wyruszyć, no albo poczekać. No, psy nie śpią po 4-5 godzin naraz, tylko śpią sobie godzinę, czy w przypadku szczeniąt to oczywiście dłużej. No i możemy poczekać te 15-20 minut, żeby pies się wyspał. On się obudzi i wtedy on idzie z nami na spacer. Dajmy mu szansę się wyspać. Nie tylko wybudzanie przez nas ludzi może powodować taką złą jakość snu psa, ponieważ na przykład deformacje genetyczne, podniebienia, tchawicy, nosa, uraz brachy cefalicznych, takich jak buldogi, buldoszki, kawaliery, mopsy, shih tzu, bla, 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 dalej, powoduje wybudzanie się psów poprzez zablokowanie górnych dróg oddechowych lub niedotlenienie, czy też chorobę zwaną bezdechem sennym. Poza tym psi sen może zostać zaburzony również dlatego, że pies w nocy jest na przykład oddzielony od grupy rodzinnej, a to też jest niestety zalecane w tych nowoczesnych szkoleniach, żeby takiego psa odizolować i na noc trzymać tylko i wyłącznie w zamkniętej klatce. Nie mówię, że trzymanie psa w nocy w zamkniętej klatce w niektórych sytuacjach nie jest potrzebne. Na przykład w przypadku psa, który na przykład jest po operacji i musi spać w jednym miejscu, żeby się po prostu za dużo nie poruszać, wtedy jak najbardziej. Albo w innych też behawioralnych sytuacjach, które można powiedzieć, no wszystko zależy od kontekstu. Na pewno nie jest to sytuacja, w którą możemy robić na stałe. To jest element terapii, potem się od tego odchodzi i pies do końca życia nigdy w klatce na noc, czy też na cały nasz pobyt w pracy nie powinien zostawać. Pies będący sam w końcu, na przykład też na zewnątrz, otoczony milionem strasznych dla niego dźwięków, nigdy na długo nie zaśnie. Pies będący zamknięty w kennelu na noc również nie wypocznie w odpowiedni sposób, szczególnie jeżeli do tego kennela nie był wcześniej w pozytywny sposób przyzwyczajany. No jeżeli był, no to jest duża szansa, że w tym kennelu na przykład w ciągu dnia, czy też czasami w ciągu nocy po prostu sam z własnej woli będzie spał i nikt nie będzie musiał go w nim zamykać. Także jeżeli pies lubi kennel, no to czy tą klatkę kennelową dla niewtajemniczonych, to jak najbardziej może tutaj w niej przebywać, ale o tym, tak jak już mówiłam, będę mówić w następnej audycji, więc tutaj się nie kierujcie, będę dokładnie mówić o tym, kiedy, dla kogo kennel, w jakich sytuacjach pies powinien na noc w tym kennelu zostać, na przykładzie po prostu moich przypadków behawioralnych. W każdym razie podobnie nie będzie się wysypiał pies, któremu zostają zamknięte drzwi, na przykład do sypialni właścicieli. A tuż po krótkiej przerwie, no, zacznę mówić o tym, jak zmienić nastawienie naszego psa do danej sytuacji.
Psy, koty i inne kłopoty.
Jak zmienić nastawienie do naszego psa do danej sytuacji? No po pierwsze zaczynamy od samych siebie, ponieważ dużo zależy od naszego podejścia i naszego spokoju. Sami się uspokajamy, nie wykonujemy gwałtownych ruchów, chodzimy wolniej, mówimy ciszej, spokojniej przy psie i do psa. Musimy być dla psa czytelni, wydajemy tylko jedną komendę naraz, a nie w serii. Siad, 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 siad. Pies w pewnym momencie usiądzie tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma pojęcia, co ma robić, a siad jest jednym z sygnałów uspokajających. Poza tym kupujemy odpowiedni sprzęt spacerowy, czyli szelki typu gard, smycz najlepiej 3 do 5 metrów, taka na której pies będzie miał odpowiednią możliwość eksploracji. No i uczymy się pracy tą smyczą, czyli odpowiedniego jej trzymania, zwijania. Nie każdy pies będzie od początku radził sobie z 5-metrową długością smyczy, co może prowadzić do problemów zachowań. Dlatego jeżeli nie wiecie, jak taką pracę rozpocząć, też warto po prostu skontaktować się z behawiorystą. Konsekwencja, czyli trzymamy się zasad. Jeżeli przeszkadza nam dane zachowanie i chcemy nad nim pracować, to no musimy robić to stale. Nie tylko wtedy, kiedy mamy czas, bo albo nam się, nie wiem, no zachce i tylko przy regularnych ćwiczeniach zauważymy efekty. Dodatkowo, jeżeli to są takie rzeczy jak na przykład żebranie, no to musi pracować cała rodzina. Nie może być też tak, że tata, babcia, wujek, ciocia, mama będą pieskowi dawały przy stole, bo jest im go żal, a my pracujemy nad tym, żeby pies nie ślęczał nam przy stole. Nie no, tu wszyscy musimy, moi drodzy, pracować. Jeśli trenujemy z psem jakiś sport, na przykład agility, frisbee, obedience, uczymy psa odpoczywania. No i nie mam na myśli tutaj zostawiania psa w klatce na długie godziny i jeżeli macie dobrego trenera, to on na pewno wam w tym pomoże. Zakaz krzyku i kar fizycznych. Nie chodzi o to, by wychować bezstresowo, ale są inne metody kar, na przykład przez niepodanie smakołyka, przez zapięcie psa na smycz, przez koniec zabawy lub koniec uwagi. Jeżeli chodzi o przedstawianie psom bodźców stresowych, możemy to też robić w sposób przyjemny dla niego, a nie poprzez szarpanie, podduszanie i powodowanie bólu. Zakaz zamykania psa w pomieszczeniach w ramach kary i w klatce w ramach kary. Nie nakręcamy psa, nie wyciszając go, nie pozwalając mu się potem wyciszyć. Drugi punkt duży. Tworzymy listę według rzeczy, według które według nas nie stresują lub nadmiernie pobudzają psa, no i staramy się przez jakiś czas po prostu ich unikać. Poza tym tworzymy listę rzeczy, które sprawiają, że nasz pies się rozluźnia, no i staramy się mu po prostu je zapewnić. Każdy pies będzie miał swoją listę. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham? Halo? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię, bo mam takie pytanie.
Tak.
Bardzo lubię audycję tutaj słuchać, takie bardzo ciekawe porady, ale mam pytanie, bo sąsiad u nas na podwórko wyprowadza obronnego psa, który jest wolno w ogóle puszczony. Jak się zachować w takiej sytuacji? Bo ja się no po prostu boję takich obronnych psów.
A czy próbowała pani rozmawiać z tym sąsiadem? Poprosić go o to, żeby pies był trzymany na smyczy? Czy ten pies jest w jakiś sposób wobec pani nachalny?
Nie.
Czyli wszystko jest w porządku, ten pies nie podbiega do pani, tam gdzieś nie próbuje na panią skakać?
Nie. Takich sytuacji nie ma.
Dobrze. To zaraz pani na antenie powiem, jak się zachować w takim wypadku.
Dobrze. To dziękuję pani.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie.
Miłego, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Jeżeli mamy takiego psiaka, można powiedzieć, no, wolnowybiegowego, oczywiście musimy najpierw znać zasady, znać regulamin, który mówi o tym, że pies powinien zawsze być wyprowadzany, niestety, no, na smyczy. Niestety, no bo tak jak już tutaj słusznie obawia się nasza słuchaczka, no nie wszystkie psy mogą być przyjazne. Jeżeli chodzi o to, jak zachować się w stosunku do takiego dużego psa, stosujemy sobie zasadę 3 razy N. Nie patrzę, nie mówię, nie dotykam. Jeżeli pies do nas podejdzie i zacznie nas wąchać, staramy się nie przystawać, oczywiście nie tratujemy psa, ale staramy się po prostu zwolnić, ale no, możemy też oczywiście stanąć, jeżeli się bardzo boimy, ale staramy się zachować możliwie naturalnie. Pies nie wyczuwa nosem naszego stresu. Pies będzie widział zmiany w naszej postawie. Jeżeli nagle zesztywniejemy, będziemy patrzeć prosto w oczy psa albo będziemy go kontrolować właśnie wzrokiem i przestaniemy w ogóle mówić, to dla psa staniemy się bardzo dziwni. Dlatego jeżeli pies na przykład podejdzie, to warto od razu zacząć mówić do właściciela, trzymać ręce przy sobie, nie musimy dawać psu ręki wcale do powąchania. Pies sobie sam znajdzie miejsce na ciele, które będzie gdzieś tam nam wąchał, na przykład udo. I prosimy, panie Mariuszu, proszę zabrać tego pieska, bo ja no nie czuję się za bardzo komfortowo. Dzięki temu, że też nawiążemy rozmowę z tą osobą, będziemy w stanie po prostu być dla psa neutralni. Im bardziej jesteśmy dla psa neutralni, tym mniejsza szansa, że on w ogóle się nami zainteresuje. A jeżeli bardzo nas stresuje ta sytuacja, no to też możemy poprosić pana, takie oczywiście tutaj wymyśliłam sobie imię pana Mariusza, żeby tego pieska na smyczy trzymał, chociaż do momentu wyjścia przez podwórko, jeżeli my się stresujemy. A wracając do naszej audycji, punkt czwarty, no bo powtórzę drugi i trzeci, bo były dosyć długie i nie miały rozwinięcia. Drugi to chodziło o stworzenie listy rzeczy, które według nas stresują psa lub nadmiernie go pobudzają, no i staranie się przez jakiś czas ich unikać. A trzecie to tworzenie listy rzeczy, które sprawiają, że nasz pies się rozluźnia i staranie się mu ich oferować. No a czwarte to proponują psu aktywności umysłowe. Są to wszelkiego rodzaju łamigłówki, w trakcie których pies musi używać swojego sprytu, zmysłów, żeby na przykład znaleźć smakołyk. Mogą to być zabawy, które zapewniamy psu w domu lub też takie aktywności jak tropienie użytkowe czy też nosework, na które można się zapisać. Jest dużo szkół w naszym Poznaniu, które takie zajęcia oferują, więc poszukajcie. Nosework lub tropienie użytkowe. Nosework, czyli praca nosem z angielskiego. Aktywności te powodują podwyższenie hormonów hamujących, takich jak serotonin, inaczej kwas gamma-aminomasłowy, które są odpowiedzialne za wyciszenie psa, co z kolei obniża poziom kortyzolu we krwi zwierzęcia. Wielu ludzi nie zapewnia psom zabaw umysłowych wspierających wypierając się na przykład ceną sprzętu tych aktywności, no to jest to nieprawda, ponieważ jeżeli chcemy psu zapewnić zabawki umysłowe, które to nie zawsze musimy wydawać dziesiątki złotych w sklepach zoologicznych. I takim przykładem jest zabawa, którą wam zaproponowałam na moim Facebooku. Wejdźcie sobie, psy, koty, inne kopoty, Zuza Ogrodowczyk. Macie zabawę, która nazywa się Pudło Zniszczenia. I to jest zabawa, która zarówno pomaga naszemu psu gdzieś tam właśnie się rozładować poprzez zniszczenie. No, psy są drapieżnikami, więc lubią rozrywać, wyszukiwać i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa właśnie, że wywąchiwanie smakołyków, które gdzieś tam się znajdują. No i trzecia sprawa, że będzie też potrafił pies rozwiązywać dzięki temu właśnie problemy. To się będzie żółto, to będzie się przekierowywało właśnie na rozwiązywanie problemów normalnie. I do tej zabawy, tak jak możecie sobie przeczytać na mojej stronie, będzie wam potrzebny duży karton, rolki po papierze toaletowym, rolki po papierze kuchennym, różne pudełka, kawałki kartonu, no i papier. Dla psów, które mają tendencję do zjadania części papieru albo jego rzucia, zalecam delikatny szary papier. Nie może być to papier zadrukowany. No i oczywiście pyszne smaczki. Ja tam akurat wykorzystałam suszone mięso. Jak przygotować? Smaczki układamy na kartkach papieru, a te zwijamy w kulki. Powstałe elementy wkładamy pojedynczo do rolek po papierze toaletowym, no i po dwie, trzy do rolek po papierze kuchennym. Ilość kulek przygotowanych w kartonikach zależy po prostu od ich wielkości. A z kawałków kartonu robimy utrudnienia, przekładki, wszystko wmontowujemy do dużego kartonu i oferujemy psu. No i tam też napisałam, że jest niestety po tym bałagan. Bo bardzo wiele osób, którym oferuję takie zabawy, się pytają, kto potem posprząta. No moi drodzy, po dzieciach też trzeba sprzątać. Jeżeli decydujemy się na psa, no to trochę jakbyśmy mieli dodatkowe dziecko. Jeżeli bardzo chcemy psu zakupić zabawki węchowe, no to oczywiście możemy to zrobić. Natomiast zwracajmy uwagę na to, czy nasz pies się nie frustruje przy rozwiązywaniu ich. Bardzo fajne są też maty węchowe, czyli specjalne zabawki przypominające miękki dywanik, składające się z kawałków polaru. No i w ten dywanik wkładamy smakołyki, nagródki albo możemy wykorzystać to w momencie podawania psu pełnego posiłku. Potopnie maty silikonowe. Jeżeli mamy karmę mokrą, możemy na tym rozsmarować jedzenie. No i tak ja też uważam, że fajnie jest w trakcie takich zabaw węchowych po prostu psu skarmić nawet całe jedzenie. Czyli nie musimy nieatrakcyjnie dawać psu jedzenia z miski. Możemy mu właśnie rozsypać w macie, włożyć do takiego pudełka zniszczenia, powkładać mu do rolek. Możemy mu to zostawić w trakcie, kiedy my wychodzimy z domu, żeby pies nie poczuwał się smutny, że my go opuszczamy. To wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo istotne w przypadku naszego psa, żeby sprawić, że on będzie się po prostu lepiej czuł. Piąta sprawa to spokojne spacery. Najlepiej w miejscach, gdzie spotkanie psów i ludzi graniczy z cudem w przypadku psów, które mają z tym problem na początku. No i nie mają być to spacery treningowe, ani spacery dla człowieka, pełen rozmów przez telefon i scrollowania Facebooka. Ma być to spacer w bardzo wolnym tempie, w miarę długi, 1 do 1,5 godziny, gdzie będziemy psu pozwalali węszyć, odkrywać nowe rzeczy. Zachęcam do zapoznania się z takim właśnie z takim powiedzonkiem, z takim słowem jak snifari, to jest też odwęszenie i safari, bardzo fajna zabawa węchowa dla psa na zewnątrz. No i podczas takiego snifari będziemy po prostu ukrywali smakołyku psów w trawie, nabijając je na gałązki, czy wkładali w szczeliny w korze drzew. Oj, nasz pies oczywiście nie nakręca się za bardzo na jedzenie, wtedy smaczki też odpuszczamy. No ale wydaje mi się, że tutaj w takich węchowych zabawach te smakołyki naprawdę dla każdego psa się sprawdza. To jest bardzo duża rzadkość, że pies za bardzo nakręcał się na takie sytuacje. No zarówno my, jak i pies mamy się zrelaksować, a więc chłoniemy naturę, oddychamy głęboko, obserwujemy psa, ucząc się jego zachowań, idziemy bardzo wolnym tempem, też czas podkreślę, no i do psa mówimy spokojnie. Takie spacery bezstresowe to jest super sprawa zarówno dla nas, jak i dla psa. Można sobie właśnie postarać się je robić kilka razy w tygodniu. Oczywiście i tak czy siak musimy wyjść z psem na 1,5 godziny, no ale miejcie to w głowie, że najfajniejszy spacer to jest taki, który jest długi, wolnym tempem, gdzie pies może odkrywać, węszyć, taki, w których nie będzie narażany na bezsensowne kontakty z psami. Oczywiście, jeżeli spotka psy, które lubi, albo które, do których będzie chciał podejść i ten drugi pies też będzie chętny, no to jak najbardziej można mu na to pozwalać, ale nie zmuszamy go do kontaktów i o to mi chodziło w tym, żebyśmy tutaj z tymi psami gdzieś tam innymi się nie spotykali, a jeżeli chodzi o miejsca dla psów, które mają problem z innymi psami, no to najlepsze są lasy, najlepsze są jakieś opuszczone miejsca, typu opuszczone parkingi, gdzie z psem też można oczywiście przećwiczyć sobie jakieś zajęcia węchowe. No i jeszcze raz podkreślę, polecam wam nosework lub też tropienie użytkowe, które jest naprawdę świetne dla psa. Zostało nam, proszę państwa, jeszcze kilka punktów, natomiast je omówimy przy okazji właśnie następnej audycji. No i ostatnim punktem będzie właśnie klatka, którą omówię najdokładniej. Także podsumowując, na dzisiaj umiejętność odpoczynku i relaksu u psów żyjących z ludźmi w domach czy mieszkania, no nie jest taka prosta jak u psów wolnożyjących, ponieważ to my decydujemy o tym, co pies będzie robił. Dlatego stosując się do rad, które dzisiaj przedstawiłam w audycji, możecie naprawdę wspaniale wesprzeć swojego przyjaciela bez konieczności używania kar i bezsensownej presji. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a my słyszymy się za tydzień jak zwykle po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.